służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Królu Chryste,
zawsze i wszędzie.
Witamy Was w kolejnej audycji ministranckiej Służyć chcemy Panu, o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu. Tradycyjnie gospodarzami audycji są
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński, a naszymi dzisiejszymi gośćmi są ministranci
Jakub Piras z parafii pod wezwaniem świętego Mateusza w Drołtowicach,
Tobiasz Spigiel z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Wielkopolskim,
Piotr Miśkiewicz z parafii Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Wielkopolskim.
Zbliża się Wielki Post, dlatego w dzisiejszej audycji przedstawimy Wam ten temat. Drodzy ministranci, pierwsze skojarzenie, z czym Wam się kojarzy Wielki Post?
Mi Wielki Post kojarzy się z zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa oraz naszym zbawieniem, tym, że Jezus musiał cierpieć za nasze grzechy i zmartwychwstał, abyśmy my mogli żyć wiecznie.
Tak, pierwsza myśl, jaka przychodzi mi z hasłem Wielki Post, to na pewno są wyrzeczenia, które sobie sami stawiamy, aby przygotować się do zmartwychwstania Jezusa.
I mi Wielki Post kojarzy się z ukrzyżowaniem Jezusa oraz z jałmużną.
Dobrze, takie pierwsze skojarzenia myślę, że każdy z nas ma od dziecka. Jeżeli byśmy chcieli zwrócić uwagę na kalendarz liturgiczny, czyli na czas, kiedy Wielki Post się rozpoczyna, kiedy kończy, wiecie?
Tak.
Co rozpoczyna Wielki Post?
Więc Wielki Post na pewno rozpoczyna środa popielcowa.
A kończy się?
Tłustym czwartku.
Po tłustym czwartku, tak jest. Najpierw przyjemność w postaci tych smacznych pączków, a później 40 dni postu, czasami bez słodyczy. Więc nieraz w tą środę się nadrobi cały Wielki Post w czwartek, żeby później przygotowywać się do świąt wielkanocnych. I później trwa ten Wielki Post i kończy się w Wielki Czwartek.
Księże Mateuszu, skąd się wzięła Środa Popielcowa, ta nazwa i z czym to jest związane, skąd to się wzięło?
No, Środa Popielcowa bierze swoją nazwę od obrzędu posypania głów popiołem, który czyniony jest właśnie raz do roku w ten dzień. Ten zwyczaj sięga już tak na stałe, jest obecny w kościele od XI wieku, kiedy papież polecił, aby w całym kościele na znak pokuty posypywać głowy wiernych popiołem. Popiół powstaje ze spalonych palm, które były błogosławione w niedzielę palmową i ma za zadanie przypomnieć nam z jednej strony naszą przemijalność, bo zobaczmy, że kiedy są posypywane te głowy popiołem, to księża wypowiadają formułę: pamiętaj człowiecze, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, więc przypomina nam to przemijalność życia, przemijalność tych przyjemności, które tutaj na ziemi są dla nas czasami ważne, nieraz ważniejsze niż te rzeczy duchowe. Z drugiej strony ma nas zachęcić do czynienia pokuty, czyli wejścia na drogę nawrócenia, żalu za swoje grzechy, po to, by dać nam nadzieję na zmartwychwstanie, które obiecuje Chrystus, które będziemy przeżywać po Wielkim Poście.
Na pewno zwróciliście uwagę, że zdarza się, iż w parafiach w Środę Popielcową jest więcej ludzi niż przez całe święta. Ciekawe, jak to się dzieje?
No, wbrew pozorom Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym, ale niektórzy księża się śmieją, że to ósmy sakrament. Ludzie tłumnie idą tak samo, jak jest Matki Bożej Drobnicznej czy Święconka. No, nieraz ta pobożność taka, gdzie coś się otrzymuje, w tym wypadku ten popiół na głowę, jest dla ludzi ważne. Ale dobrze, że w taki sposób chcą rozpocząć ten Wielki Post.
Na początku Wielki Post, gdy się zaczyna, jest monotonny. Tydzień za tygodniem wygląda tak samo. Wiadomo, zdarzają się jakieś rekolekcje w międzyczasie i tak dalej, ale przełomowy moment następuje podczas niedzieli Latare, która tak jak w niedzieli Adwencie Gaudete ma nam przypomnieć nową kwestię, którą jest
to zmartwychwstanie, które coraz bardziej bliżej nas jest. Ta niedziela Letare, kolor różowy, który pojawia się w liturgii, ma właśnie uświadomić się, że ten post nie trwa wiecznie, że on się kończy, że jest nadzieja w postaci Chrystusa zmartwychwstałego. Ale później ta monotonia się kończy, bo po niedzieli Letare, piąta niedziela, jest niedzielą, w której zasłaniane są krzyże w liturgii.
Po co są zasłaniane krzyże w liturgii?
Możemy powiedzieć, że to ma być taki swego rodzaju post dla oczu. Zobaczmy, że jeżeli na coś patrzymy cały czas, to bardzo nam to powszednieje. Przyzwyczajamy się do tego obrazu i ten obraz nas już nie rusza. I tutaj w tym przełomowym czasie Piątej Niedzieli Wielkiego Postu zasłaniamy krzyże po to, by w Wielki Piątek odsłonić je na nowo, by zobaczyć na nowo to drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. A więc by jeszcze bardziej się wzruszyć, przejąć cierpieniem Chrystusa, który oddaje za nas swoje życie.
Tak, widok tego krzyża odsłoniętego w Wielki Piątek jest niezwykle poruszający. Po Piątej Niedzieli kolejna niedziela to Niedziela Palmowa.
Tak, Niedziela Palmowa, która jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, czyli do miasta, w którym Chrystus oddaje za nas swoje życie. I właśnie ta niedziela otwiera czas Wielkiego Tygodnia, czyli już tego bezpośredniego przygotowania się do Triduum Paschalnego, do Świąt Paschalnych.
Tak jak w Adwencie mamy roraty, tak w Wielkim Poście mamy nabożeństwa pasyjne, którymi są.
Więc jest to droga krzyżowa i gorzkie żale.
Tak, nabożeństwa, które skupiają nas na męce pańskiej. O ile droga krzyżowa jest powszechna, znana w całym świecie, o tyle gorzkie żale są takie typowo nasze, polskie, bo w innych częściach świata, w innych krajach się tego nabożeństwa nie spotyka. Chłopacy, jak wyglądają u was te nabożeństwa? Droga krzyżowa w Drołtowicach, kiedy jest odprawiana?
Droga krzyżowa u nas jest co piątek po południu.
I to jest jedna dla wszystkich?
Jedna dla wszystkich.
U nas jest podobnie, ponieważ też obrzęd jest w piątek po południu.
U mnie natomiast w parafii są trzy drogi krzyżowe w piątek. Jedna jest transmitowana przez lokalną telewizję, druga jest taka typowo dla dzieci, gdzie dzieci czytają krótkie rozważania, dzieci komunijne, i wieczorna jest też dla tych, którzy do południa, po południu pracują, nie mogą przyjść, a chcieliby w niej uczestniczyć, więc jest umożliwione, żeby każdy na tą drogę krzyżową mógł przyjść. Rzeczywiście wielu ludzi przychodzi po to, by przeżywać to nabożeństwo.
Tak jak podczas mszy świętej, tak podczas nabożeństwa. Nabożeństw pasyjnych ministranci mają określone funkcje, które spełniają. Co robicie podczas drogi krzyżowej?
Królowa Polski, jak wygląda?
Więc między innymi u nas jest procesja, w której ministranci niosą lampiony i krzyż i obchodzimy wszystkie stacje, zatrzymując się przy każdej.
I rozważając poszczególne stacje, tak. A w Drołtowicach?
U nas bardzo podobnie, tylko nie mamy lampionów, a świece. I też niesiemy dwie świece, a pomiędzy tymi świecami idzie krzyż.
Zobaczcie, że tak naprawdę ten krzyż wyznacza nam kierunek, za którym kroczymy. Chrystus idzie na przedzie, my za nim, i tak samo było na Gorlocie. Chrystus jako pierwszy poniósł krzyż. My możemy iść za nim, wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa, ale to on pierwszy przeszedł tą drogę. To nam też uświadamia ten krzyż na początku procesji w drodze krzyżowej. Gorzkie żale.
Przechodzimy teraz do gorzkich żali, czyli następnego nabożeństwa wielkopostnego, które odbywa się w naszych polskich kościołach.
W jaki dzień macie gorzkie żale?
W niedzielę.
W Drołtowicach?
U nas też jest w niedzielę.
Właśnie, to są takie typowo niedzielne nabożeństwa pasyjne, gdzie większą część ludzie śpiewają pieśni pasyjne. Te gorzkie żale są podzielone na trzy części w jednych parafiach. Śpiewa się co niedzielę po jednej części, ale pamiętam, jak jeszcze pracowałem w konkatedrze, tam wszystkie trzy części były co niedzielę śpiewane. Ten śpiew jest później połączony z kazaniem pasyjnym, które często głosi jakiś ksiądz przyjeżdżający z innej parafii, aby nas przybliżyć do przeżywanego Wielkiego Postu, do świąt paschalnych, do których się przygotowujemy w Wielkim Poście.
Tak jak na początku Piotrek zaznaczył, Wielki Post kojarzy nam się z wyrzeczeniami wielkopostnymi. Jakie to są wyrzeczenia?
W ramach takich postanowień wielkopostnych ludzie na przykład odmawiają sobie słodyczy, czy tam zaczynają ćwiczyć, coś dbać o siebie, żeby robić coś dla siebie, a nie spędzać leniwie czas przed telewizorem czy komputerem. Więcej czasu można poświęcać na modlitwę albo na zbliżenie się z Bogiem, też tak ograniczyć sobie wolny czas, który moglibyśmy przeznaczyć na tak zwane głupoty, a zbliżyć się do Pana Boga, co jest dla nas też bardzo ważne i myślę, że da nam dużo więcej takiego pożytku niż niejedzenie słodyczy przez 40 dni.
Poza tym, tak jak nakazują nam przykazania kościelne, powinniśmy też unikać udziału w zabawach,
Tak, rzeczywiście traktować ten czas jako taki czas pokuty, zadumy. Nawiązując do tego, co mówił Kuba przed chwilą, warto zobaczyć, że jeden z proroków mówi, żebyśmy rozdzierali serca, a nie szaty, czyli ten post niekoniecznie musi przybierać formę zewnętrzną, ale ma nam pomóc przemieniać nasze serce. I tutaj ojcowie pustyni mówią, że można iść tą metodą nie mniej, ale więcej, czyli nie mniej słodyczy, co pewnie niektórym też się przyda, ale więcej właśnie czasu na modlitwę, lektury Pisma Świętego, czasu spędzonego z drugim człowiekiem. Są różne praktyki wielkopostne. Kiedyś jako dziecko pamiętam właśnie zawsze te słodycze się odkładało na bok, ale dzisiaj jest wiele innych możliwości, na przykład postanowić sobie, żeby, nie wiem, mniej korzystać z telefonu, z komputera, godzinę mniej dziennie. Dorośli na przykład robią sobie takie postanowienie też, że, nie wiem, ograniczają liczbę zakupów, nie palą papierosów w Wielkim Poście, więc takie ambitne plany, ale rzeczywiście ten czas ma nam pomagać walczyć z samym sobą, bo jeżeli my zrobimy sobie jakieś postanowienie, w którym niekoniecznie musimy rezygnować z czegoś złego, ale z czegoś, co nam przynosi przyjemność, to właśnie ćwiczymy swoją wolę, a ta silna wola później pomaga stawiać czoła pokusom, które pojawiają się na naszej drodze, po to, by oddalić od siebie grzech i taką niewierność wobec Pana Boga.
Dokładnie, a jak już poruszyliśmy ten post, modlitwa, to jest jeszcze trzecia rzecz Wielkiego Postu, czyli jałmużna. I to też jest ważne, bo można odłożyć parę złotych i podzielić się z potrzebującymi.
Tak, w Piśmie Świętym jałmużna jest uważana jako coś, co uwalnia nas od grzechów, dlatego to jest rzeczywiście dobry sposób. Można nabyć taką skarbonkę wielkopostną i właśnie te zaskórniaki odłożone przekazać na Caritas, które pomaga potrzebującym na stałe. Można bezpośrednio pomóc komuś, kogo znamy z naszego otoczenia, wiemy, że potrzebuje takiej pomocy, więc właśnie te trzy filary, post, modlitwa i jałmużna, nie, one będą takimi trzema stopniami, które pomogą nam wznieść się ku górze, ku niebu i jeszcze lepiej przygotować się na święta paschalne.
A dzisiaj z wami byli
Piotr Miśkiewicz,
Tomasz Spigiel
i Jakub Piras,
a także ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński.
Drodzy słuchacze, ale to nie koniec naszej dzisiejszej audycji, bo już teraz chcielibyśmy się z wami podzielić momentem, który nastąpił i który jest ważny dla naszej wspólnoty, a mianowicie jest nim
udział w synodzie Kościoła, synodzie o synodalności, których tematem jest komunia, uczestnictwo i misja. Nasza grupa liturgicznej służby ołtarza ma właśnie wytypowanych członków, którzy biorą udział w tych obradach, którzy wspólnie zastanawiają się nad swoim miejscem w Kościele, nad swoją wizją Kościoła, nad przyszłością Kościoła.
Są z nami członkowie grupy synodalnej naszej wspólnoty ministranckiej. Dawidzie, czym dla ciebie jest synod?
Dla mnie synod jest spotkaniem ludzi, którzy wierzą w Pana Jezusa, którzy chcą się podzielić swoją wiarą, swoimi przemyśleniami i tym, co mogą zmienić w Kościele na lepsze.
Kolejnym członkiem tej grupy jest Adam z parafii Kowalew.
Dla mnie spotkania synodalne są oczywiście okazją do spotkania ludzi, którzy przede wszystkim są w wspólnocie ministranckiej. Także jest to dla mnie też ważne, ponieważ możemy podzielić się wspólnie opiniami, swoimi przemyśleniami na temat oczywiście pytań, które są zawarte w drodze synodalnej. Jednym z pytań jest na przykład, kim jestem w Kościele. Pomimo tego, że wszyscy są ministrantami, każdy ma jakiś inny swój pogląd na ten temat, każdy próbuje dojść do wspólnego wniosku. No i to jest w tym wszystkim piękne, ponieważ pomimo tego, że będąc w tej samej grupie, mamy różne podzielone zdania.
Tak jak przed chwilą zaznaczył Adam, mimo że wszyscy jesteśmy członkami liturgicznej służby ołtarza, to każdy z nas jest samym sobą w tej wspólnocie i ministranckiej, we wspólnocie Kościoła. Igor, jak ty siebie postrzegasz jako członek duszpasterstwa, jako członek Kościoła?
Bardzo dobrze. Pomimo tego, że jesteśmy w pewien sposób bliżej Pana Boga przy ołtarzu, to jednak wspólnie mamy jedną decyzję, że niczym się nie różnimy od innych i każdy z nas popełnia takie same błędy, do których też się potrafimy przyznać i pójść śmiało, powiedzieć wszystko i doznać przebaczenia i to jest piękne i właśnie tacy jesteśmy.
Kolejnym członkiem naszej grupy synodalnej jest Tymoteusz, który pasjonuje się sportem, bieganiem. Tymoteusz, czy takie osobiste zaangażowanie może pomagać w byciu członkiem wspólnoty Kościoła, czy takie życiowe pasje, życiowe cele, które sobie stawiamy, mogą też mieć wpływ na naszą wiarę?
Jest to bardzo trudne, więc tak samo jak w bieganiu jest człowiek zmęczony, ale trzeba iść do przodu i właśnie dzięki tej drodze synodalnej, dzięki tym spotkaniom jesteśmy w stanie pomimo tych trudów zmienić coś, zobaczyć, że jesteśmy tak samo grzeszni.
Wspólnota Kościoła to jedność w różnorodności. Każdy z nas jest inny. Czasami myślimy sobie, że Kościół to tylko osoby życia konsekrowanego, księża, ale przecież tak naprawdę Kościół tworzy każdy ochrzczony. I dlatego jak myślicie, czy to, że Kościół stanowi tak wielu ludzi, różnych pod względem charakterów, zalet, wad, czy to jest elementem, który sprawia, że ten Kościół może się wzajemnie podbudowywać, czy też wręcz odwrotnie, ta różnorodność sprawia, że tworzą się różne podziały, konflikty i ta przyszłość jest taka niepewna. Szymon.
Wszyscy jesteśmy jakby złączeni w różnorodności, każdy z nas jest inny i jak wszyscy staniemy się tacy sami, to nie będzie czego wyróżnić. Każdy człowiek jest dla Boga wyjątkowy, bo każdy posiada w sobie cząstkę Boga, ale nigdy nie będzie dwóch takich samych ludzi, więc musimy tą różnorodność pielęgnować. Nie możemy jej zatracać. Dlatego właśnie są i księża, są i ludzie świeccy, są ministranci, lektorzy, ceremoniarze. Każdy ma do spełnienia swoją funkcję, więc żyjmy w tej różnorodności, rozwijajmy ją i pielęgnujmy.
Synod, który zapoczątkował w październiku papież Franciszek, może być taką wielką szansą dla Kościoła, aby na nowo odkryć w sobie to wezwanie do komunii, a więc do tego jednoczenia się w różnorodności, do uczestnictwa, więc do angażowania się w życie Kościoła, ale też do misji, czyli do głoszenia świadectwa o Panu Bogu swoim życiem, przykładem codziennego postępowania zgodnego z Bożą wolą. Jak myślicie, co ten synod może zmienić w życiu takiego młodego człowieka jak wy, no bo wielu z was jest w szkole średniej. Jeżeli byśmy właśnie oczyma młodego człowieka spojrzeli na synod, który mamy w Kościele, czy on pomoże temu człowiekowi przybliżyć się do Pana Boga, odnaleźć swoje miejsce w Kościele, czy też nic nie zmieni, przejdziemy obok niego obojętnie?
To ogólnie synod może jakby pokazać młodym ludziom, że każdy jest potrzebny w Kościele, ponieważ każdy jakby przez swoje zainteresowania i rzeczy, które lubi i umie robić, może jakby wprowadzić coś innego do tego Kościoła, co może też pomóc innym osobom w dobrym przeżyciu liturgii.
A więc przede wszystkim to, co zmieni synod, zależy właśnie od tej młodzieży, która rzadko się zdarza, że Kościół daje możliwość wypowiedzenia się pozostałym ludziom w tak ważnej sprawie, jakie jest całe życie tego Kościoła, bo na tym opiera się synod, a także przede wszystkim synod może zachęcić młodzież właśnie przez te możliwości, jakie on daje. Młodzież może chętniej właśnie sięgnąć i po Ewangelię i też przyjść do Kościoła. W wielu parafiach jest adoracja, można przyjść, pomodlić się albo właśnie za synod, który się odbywa w tych swoich parafiach. Można właśnie za tą swoją grupę synodalną, może jest wiele grup synodalnych w parafii, można się właśnie za nie pomodlić o dobre, jeśli to można tak nazwać, obrady.
Same spotkania synodalne dają miejsce, możliwość i czas, aby młodzi ludzie mogli zastanowić się także nad sensem tego, co jest ważne w Kościele, ponieważ odpowiadając na te pytania, tak naprawdę musimy się nad tym głębiej zastanowić. Czasami na co dzień nie mamy może takich przemyśleń, nie mamy takich chwil, które dałyby nam też do zrozumienia to, kim jesteśmy na przykład w Kościele, co nas w nim łączy lub co nas zachwyca. Dlatego bardzo ważne jest to, aby modlić się, aby spotykać się na takich spotkaniach i aby dawać możliwość wypowiedzenia się również młodzieży w tych tematach.
Tak samo ja zauważyłem, że oprócz tego naszego głębszego zrozumienia tego, co jest zawarte w tych pytaniach synodalnych, mamy też możliwość wysłuchania innych. I to też jest ciekawe, bo patrzymy z punktu widzenia innego człowieka i czasami możemy się zidentyfikować z jakąś myślą, o której nie pomyśleliśmy. Więc to też jest ciekawy argument. I tak jak możliwe, że wy, którzy to słuchacie, jesteście w synodalnych radach w swoich parafiach, to możliwe, że też będziecie doświadczać tego, jak mocno i głęboko przenika Duch Święty na tych spotkaniach, bo my byliśmy dzisiaj tego świadkami.
Ostatnio zauważyłem, że dużo młodych ludzi dzieli sprawy duchowe i jakby normalne życie, a to nie jest prawdą i moim zdaniem synod jest w stanie przybliżyć i dać jakby ludziom znak, że wiara jest właśnie naszym życiem i wszystko, co się w nim dzieje, jest przenikane przez Boga i On działa i dokonuje wielkich rzeczy. Ten synod może być wielką szansą na to, żeby to uświadomić młodym ludziom.
Tak jest, drodzy słuchacze, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jako duszpasterstwo liturgicznej służby ołtarza też uczestniczymy w drodze synodalnej naszej diecezji i mamy nadzieję, że te nasze wspólne rozważania nad kwestiami wskazanymi przez diecezjalną radę synodalną nie tylko dadzą odpowiedź Kościołowi, będą częścią gdzieś tej odpowiedzi, ale też i nam, i duszpasterzom, i ministrantom, członkom liturgicznej służby ołtarza wskażą jakiś kierunek dalszego funkcjonowania naszego duszpasterstwa, chodzenia do młodego człowieka po to, by odkrywał w sobie tą potrzebę bycia blisko Pana Boga, służenia Mu przy ołtarzu, a jednocześnie bycia świadectwem dla drugiego człowieka. Dziękujemy Wam za uwagę.
Pomału kończymy naszą dzisiejszą audycję. Chcielibyśmy zaprosić Was jeszcze tradycyjnie na wydarzenia, które będą się odbywały w naszej ministranckiej wspólnocie, w naszej diecezji kaliskiej.
Tak, zapraszamy serdecznie na Dni Skupienia i dla lektorów, i dla ceremoniarzy. Liczymy na to, że przybędziecie tutaj do Kalisza, do naszego seminarium, po to, by wspólnie zatrzymać się na chwilę nad tą tematyką męki pańskiej, by wspólnie przygotować się do świąt paschalnych w tym gronie ministrantów. Terminy tych rekolekcji, Dni Skupienia będą podane w najbliższym czasie na naszym profilu na Facebooku. Tam będzie także zamieszczony, pod którym będzie zamieszczony formularz zgłoszeniowy, więc liczymy na to, że odpowiecie na to zaproszenie. Będą to soboty, więc tym bardziej, że macie czas od szkoły trochę luźniejszy, tym bardziej możecie przyjechać. Natomiast wszystkich zachęcamy do tego, aby ten czas Wielkiego Postu był rzeczywiście takim czasem pokonywania samego siebie, czasem, który ma nas zbliżyć do Pana Boga, czasem, po którym powiecie sobie, że no, w czymś stałem się lepszym człowiekiem, coś w sobie zmieniłem przez ten krótki okres 40-dniowej pokuty.
Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy Was na kolejną naszą audycję w przyszłym miesiącu.
Tak, jej tematem będzie Triduum Paschalne, czyli te ostatnie dni przed świętami wielkanocnymi. Omówimy sobie, jakie one mają znaczenie, ale też omówimy, w jaki sposób ministranci posługują w tych trzech najważniejszych dniach w roku liturgicznym, więc już w tym miesiącu zapraszamy do tej kolejnej audycji, abyście byli razem z nami przy radioodbiornikach.
Tak, i to na pewno Wam się przyda, więc zachęcamy do słuchania.
Króluj nam, Chryste!
Zawsze i wszędzie!
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.